Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu. Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii OSIS. Moim gościem jest pan profesor Andrzej Wojtowicz, prezes. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy. Ten odcinek wydaje mi się jest adresowany bardziej dla lekarzy, szczególnie pracujących na uniwersytetach, którzy chcą robić, robią research, chcą publikować międzynarodowo i w Polsce. Jak również lekarzy, którzy nie pracują na uniwersytetach, a mają aspiracje, żeby mieć doktoraty czy robić habilitację. I porozmawiamy, chciałbym, żebyśmy z panem profesorem porozmawiali o tematyce badań, o tematyce publikacji, o czym robić, w co wgłębiać się. I takie tematy na przykład, panie profesorze, tu we wstępnej rozmowie rzuciliśmy platform switching.
To jest bardzo ciekawa koncepcja, która została właśnie powstała przy udziale...
To Richard Lazara i 3i.
Richard Lazara, więc Biomed 3i. To była koncepcja bardzo znakomicie jakby reklamowana. Wszyscy byli tym zachwyceni. Natomiast oczywiście pokazano i pokazywano wielokrotnie w publikacjach zabiegi wykonywane w roku 1991, po czym obserwacje w 2001, a więc 10-letnie obserwacje, z których wynikało, że zanik kości praktycznie nie istnieje. Natomiast oczywiście przy zastosowaniu tej metody platform switching, a więc stworzenia miejsca dla jakby tkanki dziąsła, która się posadawiała się na tym takim balkoniku.
I tworzyła
takie uszczelnienie, taki pierścień łączno-tkankowy. Natomiast oczywiście nikt wtedy nie pisał i nie mówił, że może to być efektem tego, że powierzchnia tych implantów pokazywanych w publikacjach i na kongresach była gładka. W roku 1991 roku nie mieliśmy szorstkiej, procesowanej powierzchni implantologicznej implantów. Powierzchnia T-Unite powstała około roku 2000, dlatego nie wiemy do końca, przynajmniej ja nie wiem, czy efekt platform switching, mam wątpliwości, czy efekt platform switching to nie jest wypadkowa i tego balkoniku dla tkanek i jednocześnie gładkiej powierzchni. Gładkiej powierzchni. Jak wiemy, po 40 latach obserwacji implantów, to jest Brennemark, to jest Massimo Simeon, z tych obserwacji wynika, że na gładkiej powierzchni zanik tkanki kostnej jest po prostu minimalny, można powiedzieć.
Panie profesorze,
na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Bo jeżeli cofniemy się przed rokiem 2000, jakby skąd taki pęd do szorstkiej powierzchni? Wiadomo, że są pewne takie motory dla biznesu. I Straumann miał powierzchnię SLA przed rokiem 2000 i jakby tej powierzchni przypisywano sukces implantów Straumanna. Tam było dużo efektów, bo raz byliśmy w fabryce Villaret w Straumannie i wiemy, jak te fabryki wyglądają, precyzja i lata.
No bo był kielich kiedyś, teraz ten kielich jest odcięty, nazwano
właśnie,
to bone level.
Bo one były szorstkie, ale połączenie...
Uznano, że ten kielich uciska tkankę dziąsła albo uciska tkankę kostną w jakiś sposób. Nie we wszystkich przypadkach daje pożądany efekt utrzymania tkanek. Natomiast odcięto ten kielich i nazwano to bone level. Ten system oczywiście istnieje do dzisiaj, jest jednym z wiodących systemów, który ma z publikacji, tak wynika, najmniejszą liczbę powikłań. Oczywiście to jest kwestia również jakiejś umiejętności lekarza, przyzwyczajenia, natomiast oczywiście ja ten system kiedyś tym systemem pracowałem, byłem tym systemem zachwycony, ale chciałem sprawdzić również inne rodzaje implantów, implanty stożkowe, inne rodzaje powierzchni i mam nadzieję, że na ten temat mam własną opinię. Nie bardzo bym chciał jakby prezentować nazw firm, natomiast zdecydowanie jestem osobiście zwolennikiem raczej implantów stożkowych.
Bo trik, panie profesorze, z tymi implantami Straumanna starszymi,
tak,
do roku chyba 2006, bo dopiero wtedy wszedłby bone level, do Polski przynajmniej, a może rok czy dwa lata wcześniej, nie więcej, wszedł w świecie. Oni mieli ten implant tak zwany, nie jednofazowy, tylko to był tissue level. Czyli połączenie implant abutment nie było na poziomie kości, a było wyniesione do poziomu tkanek miękkich, czyli tak jak Lazara zrobił platform switching,
to
było wyniesione do góry, kielichem, dokładnie. Tak, i ten gap teoretyczny, on nie był na poziomie kości, tylko był z 1-2 mm powyżej.
Zmieniła się koncepcja, zaczęto wszczepiać implanty subkrystalnie, w związku z czym tutaj no istnieją dowody na to, że to wszczepianie implantu subkrystalnego jest zdecydowanie korzystniejsze, ponieważ zawsze dochodzi do resorpcji tkanki kostnej w pierwszym roku około 1 mm, potem oczywiście ten proces się hamuje. W momencie, kiedy mamy implant wszczepiony subkrystalnie, to ten implant teoretycznie i praktycznie wymaga więcej czasu, żeby doszło do jego obnażenia.
I tam jest jeszcze jeden efekt. Nie wiem, czy pan profesor zwrócił uwagę, jak mieliśmy Josepha Czokruna, tego specjalistę od PRP, PRF, na kongresie zeszłorocznym 2019, to Joseph nie mówił tak bardzo o PRF-ie, co on mówił o wszczepianiu subkrystalnym implantów, a to z punktu widzenia, żeby nie robić nadmiernej, czy w ogóle kompresji tej blaszki zbitej, która i tak ma bardzo słabe ukrwienie. I Joseph przypisywał zaniki te okołoimplantowe, ten marginal bone loss, MBL, do
nadmiernemu uciskowi kompresji.
I wtedy, tam był też Marco Ronda, oni chyba razem robili badania, bo Joseph pokazywał zdjęcia, że jeżeli ten implant się wszczepi, po pierwsze, jeżeli ta osteotomia w tej blaszce kortykalnej jest, powiedzmy, dopasowana albo lekko luźna nawet i ten implant powędruje poniżej tej blaszki, to ta blaszka ma możliwość dalej być odżywiana tą krwią. Nie, ta kość nie jest kompresowana, te kanały odżywcze są otwarte i to może być też ważny czynnik, czy jakby powód do wszczepienia subkrystalnego i zminimalizowania tego marginalnego zaniku kości brzeżnej.
Czy to jest przesunięcie w czasie, no bo oczywiście gdybym 20 lat temu powiedział, czy ktoś powiedział, że implant jest ciało obce, to chyba by go w jakiś sposób zdyskontowali na kongresie. Natomiast dzisiaj mówimy to w sposób odważny, bo to jest ciało obce. Wszystko, co wszczepiamy w człowieka, jest ciałem obcym, dlatego że wywołuje określone reakcje tkankowe, które są rozszerzone w czasie. U jednych te reakcje dają wcześniej taką informację w postaci periimplantitis, chociażby u innych jest to rozłożone na kilkadziesiąt lat.
Panie profesorze, a wracając teraz do tematu na przykład badań, takich retrospektywnych, chciałbym zapytać, bo taki temat chodzi mi po głowie, tak jak mówiliśmy o tych implantach maszynowych. Te wszystkie implanty maszynowe do roku 2000, to one miały połączenie zewnętrzne i był to zewnętrzny heks.
Tak.
Teraz, obecnie uważa się, że połączenie external heks, zewnętrzny heks jest połączeniem ryzykownym, że może sprzyjać periimplantitis i od lat stosuje się połączenie stożkowe. Właściwie powiedziałem, połączenie wewnętrzne, połączenie stożkowe wewnętrzne jest jedną z odmian połączenia wewnętrznego.
To są też kombinacje, że jest heks, jednocześnie jest ten stożek Morsa. Są takie rozwiązania.
Teraz ciekawe badanie byłoby takie, żeby sprawdzić to retrospektywnie z publikacji, trzeba by zobaczyć, czy rzeczywiście implanty na przykład szorstkie z połączeniem wewnętrznym mają publikacje, mają udokumentowany lepszy jakby follow-up wieloletni, aniżeli implanty z heksem, ale implanty maszynowe. Bo wszystkie implanty, tak jak powiedziałem, wszystkie implanty te maszynowe, Brennemarka, bo tu jest bardzo dużo publikacji, tu są długie follow-upy, to był zewnętrzny heks. Natomiast od 2000 roku, jeżeli są publikacje i są follow-upy, to są połączenia wewnętrzne.
Tak,
i wtedy tak. Tylko stwierdzi i zwykle implanty szorstkie.
Oczywiście tutaj należy, mówimy o zjawisku microleakage, czyli o pewnym przecieku z wnętrza implantu płynów tkankowych z zewnątrz do środka, takie krążenie, można powiedzieć, również bakterii, w związku z czym wszystkie firmy, które mają to połączenie szczelne, jakby plasują się w lepszej, w czołówce tych rozwiązań. Natomiast oczywiście myślę, że większość firm, które produkują implanty w sposób nowoczesny, nie mają już w tym momencie takiej nieszczelności, jaką kiedyś obserwowaliśmy. Są to bardzo precyzyjne powierzchnie, mówię o powierzchniach procesowanych obrabiarkami numerycznymi. Nie sądzę, żeby te różnice dzisiaj przy tych technologiach zaawansowanych były tak duże.
Panie profesorze, przypomniał mi się teraz Georgi Romanos. Mieliśmy go na kongresie chyba z 6 albo 8 lat temu. I Georgi, on najpierw robił, on teraz jest na Uniwersytecie w Stony Brook, wcześniej był w tej grupie frankfurckiej z Weiglem i oni robili ankylosy. I pamiętam, Georgi Romanos, on pokazywał przypadki natychmiastowego obciążenia zarówno wielu implantów, jak i też pojedynczych implantów i jakby ten i długie follow-upy. I jakby ten sukces, i teraz to jest pytanie i ewentualny temat do badań, bo postępowanie natychmiastowe, to jest to samo, co robi Paulo Malo. Jeżeli w czasie jednego zabiegu, to jest to, co, do czego dążymy, żeby natychmiastowo robić. I to, co pokazywał Georgi. Od razu był zakładany abutment, łącznik ostateczny i już nie było manipulowania z tym łącznikiem.
Nie było zrywania połączenia nabłonkowego na tym łączniku. Oczywiście no, ta technologia i ta technika wydaje się bardzo przemyślaną. Natomiast oczywiście z różnych powodów stosujemy jednak stopniowe obciążanie implantu, stopniowe wykonywanie prac protetycznych. Często wykonujemy prace protetyczne tymczasowe i tutaj ta koncepcja zawsze wymaga, czy w większości przypadków wymaga jednak odkręcenia tego łącznika.
Czyli na przykład taki temat, jakby porównać pacjentów, follow-upy, gdzie było zastosowane natychmiastowe obciążenie versus obciążenie odroczone, późne, to może robić sens. Porównanie implantów, na przykład gładkich...
Ale takie publikacje były już robione. Oczywiście należy pochylić się nad nowymi powierzchniami, nad nowymi rodzajami tych powierzchni czy połączeń. Natomiast takie obserwacje były publikowane. Czyli tutaj nic w tej kwestii chyba nie pojawia się.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Albo zrobić takie retrospektywne, przejrzeć publikacje, zrobić takie review, taki systematic review, zobaczyć w tych publikacjach, jeżeli ktoś chciałby się pokusić.
Im więcej zmiennych jest, tym jest zwiększa się ryzyko albo gorszego success rate, czyli estetyki gorszej, albo wręcz implant survival rate, więc moim zdaniem należy minimalizować liczbę składowych, które prowadzą do powikłań, a robienie jednoczasowe, usuwamy ząb, wszczepiamy implant, odbudowujemy koronę, to dokładnie to, co powiedział Denis Tarnow, czyńmy jeden cud dziennie, więc jeżeli robimy tego typu procedury, no, może warto podzielić je jednak na jakieś fragmenty, na jakieś części.
Panie profesorze,
ale jest to, oczywiście jest to, ja mówię w tym momencie, to dotyczy natychmiastowego wszczepiania poekstrakcyjnego. Nie jak się to ma oczywiście do tego, co powiedziałem wcześniej, że na przykład implanty, metoda Holland 4 czy implanty zygomatyczne, to jest praktycznie obciążanie implantów tego samego dnia.
Jeżeli chodzi o regenerację kości, pan profesor jest specjalistą, bo i z komórkami macierzystymi wiele lat temu już pracował i robił duży projekt na uniwersytecie z rekonstrukcją dalej PRF, PDGF, rekombinowane materiały, allomateriały, ksenogenne materiały, autogenne. Na tym polu, jak wygląda mniej więcej sytuacja na dzień dzisiejszy, czy
oczywiście
jakiś
mówimy,
postęp?
Mówimy inaczej, sytuacja wygląda w Europie, inaczej wygląda poza nią. No tutaj niestety troszeczkę ten świat jest podzielony, ponieważ w Stanach Zjednoczonych przykładowo GEM21S, czyli ten PDGF rekombinowany ludzki, istnieje na rynku od chyba ponad 10 lat, bo czas szybko leci.
Od 2005, to mam już 15 lat.
Natomiast no, wykonywanie badań na świniach, na modelu świńskim z wykorzystaniem PDGF-u no, jest w tym momencie po prostu no, kuriozalne. Takie próby się w Europie pojawiają i ja osobiście no, uważam, że to jest jakby niepotrzebne, jeżeli mówimy o badaniach. Natomiast oczywiście wszelkie materiały wszczepialne muszą być poprzedzone określonymi badaniami. Nowoczesność polega na procesowaniu tych drobin różnymi substancjami, które mają uatrakcyjnić dostęp komórek i przebudowę w tkankę kostną. To zjawisko ono się nazywa creeping substitution, czyli takie pełzające zastępowanie. Ale w kwestii materiałów osobiście stosuję materiały pochodzenia ksenogenne, pochodzenia wołowego, czyli ten
słabo resorbowany,
wolno przebudowujący się. Natomiast oczywiście wzbogacamy to z powodu braku tych czynników, tak jak PDGF, czyli GEM21S rekombinowanych w Europie, wzbogacamy to w sposób bardzo skuteczny, efektywny, autogenną fibryną bogatopłytkową. I to jest to, co się pojawiło w ostatnich latach i ta procedura jakby odkryta i wprowadzona przez Czukrona, Josepha Czukrona, daje nam bardzo duże możliwości regeneracyjne.
Bo przede wszystkim te wszystkie odmiany PRF-u, PRP.
I PRF, APRF. To jest taka moda oczywiście, ale to jest moda poparta bardzo pozytywnymi wynikami, obserwacjami klinicznymi.
I to działa fantastycznie na tkanki miękkie, do regenerowania tkanek miękkich.
Zdecydowanie tak.
Przez co, bo tkanki miękkie zabezpieczają przeszczep. Jeżeli przeszczep jest dość dobrze zabezpieczony, jeżeli jest ustabilizowany, to są najlepsze.
On się będzie adaptował do warunków tkankowych nabiorcy, bo to jest przeszczep. To nie jest podsypka, to jest przeszczep.
Panie profesorze, a jakby będzie przyszłość wyglądała? Jakby pan miał sięgnąć...
Będziemy się starzeć.
Panie profesorze, 25 lat do przodu.
Oczywiście.
Będziemy robić implanty?
Łatwiej by mi było mówić o przyszłości, ponieważ tu się otwiera taka szuflada ze wspomnieniami znakomitymi, zresztą jak ta dziedzina się rozwijała. Natomiast myślę, że przyszłość będzie polegała tak jak to zawsze było, na postępie technologicznym, czyli na wprowadzeniu powierzchni, które zostaną, będą bardzo atrakcyjne, ale dla różnych grup pacjentów. Innym jest pacjentem, powiedzmy, mężczyzna 20-letni, który stracił ząb na boisku piłki nożnej, czy też inna jest kobieta w okresie pomenopauzalnym, która straciła zęby z powodu na przykład osteopenii. Więc te rozwiązania implantologiczne będą kompletnie odmienne u tych pacjentów i myślę, że należy pomyśleć o implantach jednak dedykowanych.
Panie profesorze,
dlatego, że ja jestem zwolennikiem koncepcji, że powierzchnia implantu musi być dedykowana do każdej tkanki, dlatego, że czym innym jest kość zbita, prawda, a czym innym jest kość gąbczasta, która tak naprawdę poza beleczkami kostnymi zawiera bardzo dużą liczbę najróżniejszych komórek i te komórki mogą interferować, mogą jakby rozpoznawać powierzchnię tego implantu. Stąd pojawiająca się koncepcja implantów z powierzchniami dedykowanymi. To jest koncepcja od kilku lat, którą ja przedstawiam na kongresach. Mam przyjemność, te implanty już są dopuszczone.
Ma pan
do
jego,
mam
taki,
te implanty, to są implanty, gdzie
implant.
Jedna powierzchnia jest atrakcyjna dla dziąsła i dla tkanek miękkich, to jest powierzchnia gładka. Powierzchnia szorstka do kości zbitej po to, żeby uzyskać bardzo dobrą stabilizację pierwotną i ostateczną. I trzecia powierzchnia, również procesowana gładka do jamy szpikowej, do właśnie tych reaktywnych komórek.
Panie profesorze, technologia to jest jedna rzecz, druga rzecz to są procedury i wiem, że pan profesor jest też zwolennikiem, propagatorem i wspiera leczenie implantami zygomatycznymi, które oszczędzają procedur, bo nie trzeba robić sinus liftów w przypadku dużych zaników w szczęce, więc wydaje mi się, że właśnie też procedury zmierzające...
Tak, dlatego ja twierdzę, że w zasadzie implanty zygomatyczne to jest taka znakomita dla nas metoda ratunkowa. Ja nazywam, nawet pokazuję na wykładach ze znakiem zapytania, rescue procedure, metoda ratująca, metoda, która praktycznie jest metodą ostateczną. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wszczepić implantów, bo nie ma na przykład kości w odcinkach bocznych, to ten implant zygomatyczny w większości tych pacjentów jest możliwy do zainstalowania. Czyli taka formuła jest bardzo formułą korzystną. I to myślę, że może się pojawić to duże zainteresowanie zarówno Olonfori, jak i implantami zygomatycznymi z powodu tego, że liczba ludzi bezzębnych będzie rosła. To wynika z postępu jakby cywilizacyjnego.
I wydaje mi się, że właśnie zainteresowanie też...
Niestety, to brzmi niedobrze. Postęp cywilizacyjny, patrz, utrata uzębienia.
No, No cóż.
No cóż powiedzieć, tak.
Panie profesorze, zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie. Wydaje mi się, że za 15 lat przy do całkowitej rekonstrukcji szczęki w przypadkach zaniku, braku kości, leczeniem z wyboru będą implanty zygomatyczne i że będzie się robić coraz mniej sinus liftów w takich całkowitych przypadkach, przy dużych zanikach. Dlatego, że też jakby oczekiwania pacjentów, którzy chcą jak najmniej mieć dyskomfortu operacyjnego, czyli być operowanym raz. No bo sinus lifty to jest jedna operacja,
ale źródłem, potem w ogóle się czeka. Źródłem sukcesu w metodologii sinus lift jest tak naprawdę obecność komórek szpiku, która no, jest źródłem regeneracji tkanki kostnej od strony zatoki. Natomiast jeżeli tych komórek szpiku jest mało, jeżeli grubość tej kości jest 3 mm, to ta możliwość chociażby unaczynienia tego wszczepionego materiału, tego przeszczepu do sinus lift jest bardzo ograniczona. Stąd myślę, że pojawi się coraz więcej przypadków, gdzie ta procedura będzie niemożliwa jako bardzo jatrogenna, jako
sinus lift.
Mimo, że jest to procedura powtarzalna, powstały na ten temat piękne publikacje, piękne wydawnictwa, natomiast
to był pewien
jest to
etap
metoda
rozwoju.
Niezwykle inwazyjna.
I mnie się wydaje, że troszkę tutaj jakby to społeczeństwo też lekarzy musi w pewnym sensie ewoluować w kierunku współpracy. Bo tak jak ja wiem, pan profesor sam nie wszczepia implantów zygomatycznych. Tutaj mamy współpracę, pan profesor z Pawłem Aleksandrowiczem. To jest Uniwersytet Lubelski.
I z doktorem Witkowskim, doktor Witkowski, Kraków.
I także tych osób, którzy wszczepiają i będą wszczepiać implanty zygomatyczne, nie jest dużo i będzie ich pewnie trochę więcej.
A zapotrzebowanie będzie rosło.
Jest duże i tutaj musimy się nauczyć odsyłać. Odsyłać do specjalistów, czy prosić
o... przyjeżdżać z pacjentem do specjalisty.
Dokładnie. Po to, żeby założyć te implanty zygomatyczne.
I prowadzić pacjenta.
I prowadzić pacjenta, tak. Robić protetykę i to...
Mamy pacjentów, którzy przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych na procedury zygomatyczne. A więc jest to dowód na to, że jesteśmy w stanie w wielu sytuacjach tutaj, no, również międzynarodowych, pomóc tym pacjentom.
I ułatwiamy takie kontakty przez OSIS, także jeżeli ktoś z Państwa lekarzy jest zainteresowany taką procedurą, współpracą z doktorem Aleksandrowiczem, to poprzez e-mail na OSIS, przez stronę prosimy o kontakt, skontaktujemy. Zapraszam. Wszyscy mogą być zadowoleni, pacjenci, bo mają tylko jeden zabieg. I również i jest to korzystne jakby z punktu widzenia ekonomicznego dla kliniki dentystycznej. Jest to nowa procedura, jest to pewien też przewaga konkurencyjna, tak, i, która popycha w kierunku działania coraz mniej urazowego, coraz bardziej korzystnego i dla pacjenta, i dla biologii.
I jako chirurgia jednego dnia.
Panie profesorze, bardzo dziękuję
za
rozmowę. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.